Radio o późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519 886 9870 lub bezpośrednio na antenę 519 886 9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru.
Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w to niedzielny wieczór, dzień po wyborach w Polsce i dwa dni po wyborach za granicą. Mamy nowego prezydenta, został nim, jak Państwo już doskonale wiedzą, Bronisław Komorowski. Drodzy Państwo, a my jak zwykle zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, może trochę inne opinie Państwo znajdą jak gdzie indziej. A więc witają Państwa dzisiaj.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ksiądz Piotr.
Jan Mazur, witam w ten gorący wieczór.
Szczególnie gorący w naszym studio. Ireneusz Miczaczek. To dosłownie, drodzy Państwo, w naszej stacji, nie wiem co się dzieje, ale od początku lata air condition nie pracuje, jest jeden tylko wentylator. No ale stacja ma duże problemy.
30 stopni, tak jak w Rzymie wczoraj.
Musimy otworzyć jakieś okno.
Spróbujemy, ale jajka mogą znowu wlecieć, panowie jajcarze, może nie śpią. Drodzy Państwo, więc zaczynamy.
No jest u nas gorąco, to możemy powtarzać tylko to, co śpiewa nam pięknie Wróblewski. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, co nas nie skasuje, to nas zbawi, co nas nie zepsuje, to poprawi, co nas nie położy, to postawi. Nigdy nie działamy bezowocnie. Drodzy słuchacze, przeżywamy i właściwie przeżywać będziemy kolejną rocznicę objawień fatimskich. Wiele razy już zachęcałem Państwa do tego, ażeby te tajemnice fatimskie niejako przekładać, znaczenie tajemnic fatimskich przekładać na hiketnung, na tu i teraz, na to, co dzieje się w naszym życiu, w życiu naszych społeczeństw, naszych narodów. Z nieba schodzi do człowieka Królowa Nieba, Maryja, Matka Bożego Syna, i zwraca się ze słowami orędzia: nawracajcie się, czyńcie pokutę, módlcie się i jeszcze raz módlcie się. I daje nam prezent, daje nam różaniec święty. Niech on będzie najlepszą bronią przed zakusami szatana. Pamiętamy czas objawień Madonny, rok 1917, od maja do października. To czas bardzo ważny w historii Europy, brzemienny w konsekwencje, i to do dzisiaj, choć minęło już 100 lat. Stawiamy pytanie, dlaczego właśnie wtedy Maryja pojawiła się i rozmawia z Lucją, późniejszą zakonnicą, która ofiarowała całe życie w imię tego cudownego spotkania z Matką Bożą, nazywana potem Matką Bożą Fatimską, ponieważ było to w Fatimie. Drodzy słuchacze, cofnijmy się do tego czasu. Czas I wojny światowej. Czas żydowskiej rewolucji w Rosji carskiej. Czas opłacanej przez Niemców. Czas hekatomby ludzkich istnień I i II wojny światowej. Czas oddania przez tak zwany Zachód połowy Europy pod but chazarskiej władzy, mającej na celu zniszczenie Kościoła, wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. Maryja wiedziała i, dodajmy, wie, gdzie znajdowało się i gdzie znajduje się dzisiaj żądło szatańskiego zła. Prosiła i prosi: módlcie się o nawrócenie Rosji. Poszukując znaczenia orędzia Pani Fatimskiej, módlcie się o nawrócenie Rosji, i zachęcając papieża, by konsekrował Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, natknąłem się na książkę, która nieco głębiej ujaśnia prośbę Matki Boga. Te kilka fragmentów, z którymi podzielę się z Państwem, niech będą jakimś zaczynem do refleksji nad tym, co dzieje się także i u nas. Gdy rozwiał się dym bitewny, realizacji doczekały się jedynie 3 cele, z których żaden nie został ogłoszony na początku wojny. Rewolucja światowa, wspomagana orężem Zachodu, dotarła do centrum Europy. Wojna, druga wojna zakończyła się, światowa, zakończyła się pokojem. Ale był to dziwny pokój, nazywany pokojem zemsty, a raczej rewanżem, noszącym w sobie zarodek nowych konfliktów, nowych rewolucji, nowej wojny. Decyzja wywarcia zemsty podjęta została po raz pierwszy w Casablance w 1943 roku. Stała się ona tłem dla planu Morgenthau z września 1944 roku. Najpierw oczywiście opracowanego w Moskwie, potem naszkicowanego przez Harry Dexter White'a dla swego zwierzchnika, następnie przekazanego przez Morgenthaua Rooseveltowi, który parafował go wraz z Churchillem. Konferencja jałtańska i jej protokół przesiąknięte były duchem tego planu. Przez położenie pod nim swoich podpisów dwaj zachodni przywódcy wyrządzili większą szkodę Zachodowi, oczywiście i Polsce, niż sama wojna, bowiem łatwiej odbudować ruiny miast niż zniszczone wartości moralne wypracowane przez narody podczas XIX stulecia. Wschód nic nie utracił, gdyż barbarzyńska zemsta była jego tradycją częściowo zarzucona w ostatnim wieku panowania cara, lecz wznowiona w roku 1917. Inaczej wyglądała sytuacja na chrześcijańskim Zachodzie. Czyja ręka skłoniła przywódców zachodnich do współpracy z rewolucyjnym Wschodem w aktach zemsty właściwej dzikim, prymitywnym plemionom? Nie była to zemsta Boża w rozumieniu chrześcijańskim. Czyja więc była? Pewne symboliczne uczynki miały na celu podkreślenie autorstwa i natury tej zemsty. Ukoronowaniem tej symboliki były powtórzenia o 30 lat wcześniej podobnych epizodów rewolucji rosyjskiej, bolszewickiej, talmudycznego, triumfalnego napisu na ścianie miejsca kaźni rodziny Romanowych i kanonizacji Judasza Iskarioty. Po II wojnie światowej przywódcy nazistowscy zostali powieszeni w 1946 roku właśnie w dniu żydowskiego święta Sadu, by egzekucję tę przedstawić światowemu żydostwu jako odpowiednik zemsty Mordechaja nad Hamanem i jego synami. W bawarskiej wiosce Obermergu, gdzie od trzech stuleci wystawiane jest słynne na cały świat widowisko Pasji, postawiono przed komunistycznym sądem jego głównych aktorów za działalność, powiedziano, nazistowską. Występujący w roli Jezusa i apostołów zostali uznani za winnych. Jedynie aktor grający rolę Judasza został uniewinniony. Podobne rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Zemsta wywarta na Niemczech, podobnie jak wcześniej na Rosji, ujawnia się znak firmowy zemsty Talmudu. To jest zemsty nad chrześcijaństwem, jako że Talmud jest antychrześcijańską kontynuacją przedchrześcijańskiej Tory. Według oficjalnych oświadczeń bolszewickich w 1920 roku wśród 545 członków aparatu rządowego znajdowało się 447 Żydów. Komisarz oświaty publicznej Unaczarski był co prawda jednym z nielicznych Rosjan, lecz przemawiał głosem Talmudu. Tak powiedział: nienawidzimy chrześcijaństwa, chrześcijan. Nawet najlepszych z nich musimy traktować jako najgorszych wrogów. Wbrew naszym zasadom głoszą oni miłość nieprzyjaciela i miłosierdzie. Precz z miłowaniem nieprzyjaciół i miłosierdziem. Naszym hasłem jest nienawiść. Musimy się nauczyć nienawiści. Jedynie wtedy możemy podbić świat. Oto słowa gwiazdy bolszewickiej rewolucji i komisarza oświaty, ministra oświaty Łunaczarskiego. To tylko mały przykład literatury tego okresu. Jedynym znanym mi praźródłem podobnych idei jest Talmud, który z kolei jest kontynuacją starej, barbarzyńskiej idei przedchrześcijańskiej, głoszącej hasła w rodzaju: wy jesteście ludźmi, lecz inne narody na ziemi nie są nimi. Są one jedynie zwierzętami. Najazd Chazarów na Węgry. No właśnie. Belkuna, Mtyjas Rakoczy, Tibor Szamulej, ergo Gerow. Główny terrorysta Geroń zorganizował proces i uwięzienie świętego kardynała Mindszentego, który przed uwięzieniem przestrzegał naród węgierski, aby nie wierzyć w jego wymuszone przez oprawców zeznania. Rozprawienie się z kardynałem Mindszentym, którego szczegóły opublikowano po jego uwolnieniu, miało wyraźnie cechy akcji antychrześcijańskiej. Według jego świadczenia przez 29 dni i nocy od czasu uwięzienia do procesu kardynał Węgier, głowa kościoła węgierskiego, był torturowany przez oprawców, rozebrany do naga, bity całymi dniami gumowym wężem, trzymany na zimnej, wilgotnej celi, choć był chory na płuca. Kazano mu przypatrywać się wyuzdanym scenom. Przesłuchiwano go nieustannie, nie pozwalając na sen. Na Węgrzech zginęło 65 tysięcy ludzi. 100 tysięcy Węgrów przekroczyło granicę Austrii, małego państwa, które podtrzymało nadszarpnięty honor Zachodu, przyjmując każdego uchodźcę bez pytania. Te 10 dni rzeczywiście wstrząsnęło światem, a szok byłby jeszcze większy, gdyby znano ich prawdziwą historię. Ukazały one, że reprezentantem wartości, jakie dotąd utożsamiano ze słowem Zachodu, stały się teraz ujarzmione narody Europy Wschodniej, a nie Ameryka, Anglia czy Francja. To było w 1956 roku, a przecież błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został okrutnie zamordowany, zakatowany. Jego ciało zostało wrzucone do Wisły w 1984 roku. Dalej nie znamy sprawców, jedynie oprawców, i to też jeszcze jest niepewne. Drodzy słuchacze, Nowy Jork, 9 września, zdawał się być apogeum kunsztu panowania nad społeczeństwem i stosowania. No i co z tego? Wiecie wszystko, ale i co z tego? Katastrofa polskiego Tupolewa 10 kwietnia tego roku z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim stała się sukcesem podobnym do 9 sierpnia pod względem stopnia utajnienia. I znowu ktoś ironicznie pyta i śmieje się: wy wiecie, no i co z tego? Większym sukcesem od katastrofy samolotu z generałem Sikorskim są oficjalne wersje obu katastrof. Mgła, także samolotu z polskimi wybitnymi pilotami. I znowu pytanie ironiczne, kpiące: no i co z tego, że wiecie? Dokumentów nigdy nie ujrzymy. Tak jak od pół wieku dokumenty związane z katastrofą generała Sikorskiego są utajnione mocą prawa. No i znowu brzmi pytanie: no i co z tego? Co nam udowodnicie? Proszę słuchaczy, rozmiar tupetu i arogancji poraża. A Matka Boża z Fatimy powtarza: daję wam różaniec święty. Niech on będzie najlepszą bronią przed zakusami szatana. On rozwiąże prawdę.
Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie położy, to postawi.
Larum polskie, motto. A jednak ja nie wątpię, bo się pora zbliża, gdy się to wielkie światło na niebie zapali i Polski ty, o Boże, nie odepchniesz z krzyża, aż będziesz wiedział, że się jako trup nie zwali. Juliusz Słowacki. Wybacz, Juliuszu, że na nowo próbuję związać twoje słowo z naszą ojczyzną, coś ją wołał, bo ona była jak anioła postać, i że ja też tak gorączkowo rozmawiam z Bogiem wciąż na nowo o mym narodzie, co w zagonach ciągle się szarpie z drzewem krzyża, gdy Łotrów z lewa oraz z prawa Watacha ciągle mu ubliża, bo nie rozumie zmartwychwstania i polskiej drogi w bramę krzyża. Obudź się, Polsko, podnieś głowę, wsłuchaj się w słowa norwidowe, byś nie musiała znów ze wstydem patrzeć w historię, w dom tułaczy, gdy twoich synów los zobaczy, będzie im dzielił kromkę chleba, a oni będą w bramę nieba pukać nierównym rytmem słowa, wpychanym kneblem w gardło prawdy, bo im zgotujesz los tak twardy, że będzie przy nich tylko cisza stać nienawistna z twarzą tępą, aż przejdą przez granice cienia, odarci z wiary i imienia w historii białą plamę hańby. Obudź się, Polsko, Bóg jest z nami. Więc nie jesteśmy przecież sami, weź zatrwożona wilczym tropem skamlała prosząc Europę o ochłap, co nas wstydem pali, że już jesteśmy tacy mali, że nie umiemy bez pomocy stanąć na swoich własnych nogach, by bronić progu swego domu, że już nas rota nie ostrzega i nie podniesie w nas odwagi, bośmy skarleli od niewoli i już nas teraz nic nie boli, bo blizna martwym leży śladem, zakryta brudem niepamięci. Obudź się, Polsko, spójrz za siebie, nim zegniesz kark przed cudzym prawem. Pamiętaj, że za twoją sprawę rosły przy drogach lasy krwawe, na łzach i pocie, krwi i bólu, na grobach świętych oraz królów, co dziś w przeszłości patrzą hardo w twarze i oczy naszych wrogów i którzy zawsze Bogu składali los i naszą wiarę. Niech zatem przykazania stare prowadzą nas do jutra z Bogiem, co będzie królem przed narodem i będzie stawiał swoje stopy wśród barbarzyńskiej Europy. Obudź się, Polsko, podnieś głowę, nie daj się ranić obraźliwym słowem tych, co jak tchórze w czas zakłady milczeli, łamiąc swe zasady i dziś przyjaźni z kłamstwem stoją, dyplomatyczną się ostoją zowiąc przed forum Europy, a nasza pamięć w krwawych datach patrzy znów z lękiem w tamte lata, gdy nas zdradzono bez litości, a los rozwłóczył nasze kości daleko od naszego domu i gdy strzelano po kryjomu do naszych ojców w ciszy stolic, w dyplomatycznym dymie cygar. Obudź się, Polsko, złodziej w domu snuje się ciągle po kryjomu, wyłamał okna, rozbił drzwi i z twego snu jak błazen drwi, a wyrzucając złoty róg podkłada ogień pod twój próg. Wstań, zapal ogień, w domu chłód, przy stole niemoc oraz głód. Czeka na prawo sąd i sprawiedliwość, która nie będzie jak szczekanie psa, któremu łańcuch ściska szyję, dlatego tak żałośnie wyje, dzwoniąc łańcuchem w dno rozpaczy, nim go dopadnie los sobaczy. Obudź się, Polsko, gdzie twa duma z chrobrych, Chopinów, wieszczów, cudów, świętych, marszałków, naczelników, przywódców, przodków, męczenników. Obudź się, Polsko, w imię Boga, on będzie królem na twych drogach i on powiedzie cię przez dzieje i poprzez wrogów mur skruszony, co będzie znakiem twej obrony, gdy trudnych czasów przyjdzie pora. Obudź się, Polsko, idą dni i blaskiem prawdy zorza lśni. Obudź się, powstań, bat sumienia, niech chłoszcze, aż poruże krwi. Obudź się, Polsko, mocą wiary, która podnosi swe sztandary ponad redutę dekalogu, ponad niewiernych tłum jarmarczny, stojąc pod murem Częstochowy, z modlitwy dźwiga dom odnowy, składając matce troski swoje, a ona darząc nas spokojem, podnosi z kolan w sens cierpienia i pochylając swą koronę, bierze nas czule pod obronę w najświętszym miejscu naszej wiary, gdzie Bóg otacza nas cudami, by nam pokazać, że jest z nami. Obudź się, Polsko, spójrz dokoła, o czujność nasza miłość woła do tej, co ciągle zagrożona, woła o prawo do wolności, dźwigając sens solidarności ponad egoizm narodowy i tych, co idąc krwawym tropem próbują dzielić Europę wedle zbójeckich praw przemocy i którzy nosząc gwiazdę krwawą patrzyli, jak się nad Warszawą pastwił brunatny szatan wojny, wbijając dymu sztandar strojny w płonące gruzy naszych marzeń. Obudź się, Polsko, larum grają ci, co jak matkę ją kochają i których boli zakłamanie, zdrada, głupota, zaprzedanie, bluźnierstwo i krzywdzący sąd. Obudź się, podnieś, dość już snu podstępnych umów i układów, chocholich tańców oraz dziadów, niemocy, co jak łańcuch dzwoni, zgrzyta, że ciągle to rzecz pospolita, że nie umiemy decydować sami, bo obcy nas błyskotką mami i o zegarku opowiada i małpie, co w salonie siedzi i o wolności ciągle bredzi. Obudź się, Polsko, patrz, gdzie domu granica twoja krwią opisana i gdzie się Wilna dotąd rana boleśnie kładzie w naszych snach. Spójrz, gdzie się Lwów ze snu wciąż zrywa, by w patriotycznych się porywach na skrzydłach Orląt wznieść do nieba, i gdzie Wołynia, czarna wdowa, łzę gorzką niczym piołun chowa pod zapuchnięte polskie zdrowaś. Grudzień za grudniem liczy lata. Pamięć się wciąż odzywa w datach, w naszej pamięci, w której krzyże wrastają w niebo coraz wyżej, w łomocie werbli, w wieńcach, mowach, tablicach, pozłacanych słowach, w kompaniach, salwach i wspomnieniach, które zarasta pesz milczenia, gdy trzeba zadośćuczynienia za zbrodnie i za krew Kaina. Obudź się, Polsko, podnieś głowę, milcz, jeśli masz żebraczą mowę włóczyć po parlamentach świata. Obudź się, jesteś przecież w domu, tym, co pod berłem Jagiellonów potrafi dbać o polskie sprawy, a przecież w tobie chrobrych krew wciąż płynie w żyłach i wciąż śpiew Bogu Rodzicy nas prowadzi. Obudź się, Polsko, nowym dniom czas nadać sens i blask odwagi i czas odmienić maskę blagi, pod którą myślą nieskalana sługusa gęba jak transparent niebieskim bawi się i złotym, zapominając ciągle o tym, że ta głupota przecież boli jak powróz, który nas niewoli szorstkim, parzącym ruchem zdrady. Obudź się, Polsko, podnieś głowę, nie daj się ranić zakażonym słowem. Popatrz w historii karty złote i czasy, gdyśmy orlim lotem pisali wolność w księdze nieba, bo taka była w nas potrzeba godności, dumy i honoru, bo przecież nam historia wzorów nie poskąpiła. Patrzmy zatem w aleje, gdzie się polscy święci za nami modlą czułym głosem, bo oni się nad naszym losem wciąż pochylają w cieniu Boga, byśmy po naszych polskich drogach szli, niosąc wielki płomień wiary. Obudź się, Polsko, podnieś głowę, przestań się trudzić żebraczym mozołem. Tu niechaj pot twój wyrasta zagonami radości. Przecież Bóg nie odmówił nam do ziemi miłości. Przecież prawda wciąż ziarnem w naszej ziemi nabrzmiewa. Tylu świętych ją siało i w modlitwach i śpiewach i w żywotach, co świecą nam płomieniem sumienia. Miej odwagę, by dotknąć dziś podłego milczenia tych, co Polskę sprzedali i w niewolę ją wloką. Bądź odważny i dumny, nieś swą głowę wysoko ponad tłum, podnieś wiarę ponad podłość i butę, by się serce twe w Polską zamieniło redutę. Obudź się, Polsko, czytaj znaki, które nam Pan Bóg co dnia daje, jedynie wiara i nadzieja, jak Chrystus z grobu cudem wstaje. Bogu więc ufaj, w Jego dłoniach nasz los i jutro zapisane. Obudź się, Polsko, silna Bogiem, to On zabliźni każdą ranę. Obudź się, Polsko, aby wolność nasza nie była jak targowa hala, co runie nagle nam na głowę i będzie tylko płomień świece drżał chybotliwie w naszych żalach.
nos trwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami, ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chusta czarna. Zaszum nam Polską chorą pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko.
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, ślubem co wiarę zwycięstwo przywraca. Ta pieśń przywraca wiarę, tak piękna, w interpretacji Macieja Wróblewskiego. Proszę Państwa, dzisiaj mamy kolejną rocznicę. 4 lipca 1610 roku polska husaria pod wodzą hetmana Żukiewskiego pokonała wojsko rosyjskie sprzymierzone ze szwedzkim pod Kłuszynem. 4 lipca 1610 roku pokonała kilkunastokrotnie liczebnie większe siły militarne sprzymierzonych wojsk rosyjsko-szwedzkich.
Tam ktoś wyliczył, że włącznie z obsługą wypadało 14 na 1.
Tak. A myśl wojenna hetmana i jego współpracowników i oczywiście niepokonana polska husaria, która uchodziła w ówczesnej Europie za najbardziej oryginalny i niezwyciężony rodzaj wojsk, pokonała w puch Rosjan i Szwedów. Zdobyliśmy Moskwę. I to zdobycie było tak porażające, że bojarowie w Moskwie poprosili Rzeczpospolitą, ażeby osadziła na swoim tronie króla Polski. Proszę Państwa, zachęcam do studiowania tych chlubnych kart polskiego oręża, polskiej husarii, bo lipiec to nie tylko zwycięstwo pod Grunwaldem, o którym będziemy mówić, ale to zwycięstwo pod Kłuszynem, które otworzyło Rzeczpospolitej bramy na wschód. I to zwycięstwo nie tylko było militarne, ale przede wszystkim cywilizacyjne, moralne i chrześcijańskie.
To teraz na mnie kolej. Parę słów na temat tych wyborów, które właśnie odbyły się dzisiaj w niedzielę w Polsce. Ja uważam, że chyba najbardziej z wyników tych wyborów na prezydenta Polski cieszą się w Moskwie. W Moskwie i w Berlinie. A rodacy w kraju, zwolennicy PO, mają co chcieli. Spełniło ich się marzenie. Jest premier, jest prezydent z PO. Życzę im jak najlepiej, ale muszą pamiętać, że z pustego nikt jeszcze nie nalał i nie naleje. Nawet nowy prezydent i stary premier piłkarz. Ja tak kiedyś żartowałem, że jak pan premier Tusk obiecywał młodym ludziom, że zrobi drugą Irlandię z Polski, to ja powiedziałem, że to jest chyba najlepszy polski piłkarz w historii powojennej, bo jeszcze nikt nie kiwał naraz tyle milionów ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. Także połowa Polaków głosowało ponad połowa, 55% uprawnionych. Każdy zna to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Za rok są wybory do Sejmu i to są chyba ważniejsze wybory, bo Sejm to jest najwyższy organ władzy państwowej. Sejm może wszystko, może są ustawy, potem Sejm wybiera rząd, rząd rządzi. Prezydent reprezentuje Polskę, jest ważny, ale te wybory w przyszłym roku naprawdę są ważniejsze od tych dzisiejszych. Także tyle na temat tej polityki. Szkoda, że no tak muszę tutaj mówić o premierze, ale mam prawo, bo ja nastawiałem kark na ulicach Wrocławia. Byłem tak w solidarności jak pan Tusk i tak samo jak pan prezydent. Także my jesteśmy, jak to się mówi, byli koledzy Solidarności, którzy walczyli o tą niby Polskę wolną, piękną i bogatą. No a jaka jest, to każdy wie. Przechodzę do mojego swojego tematu, historia Kościoła. W ubiegłą sobotę media podały, że zostały sprofanowane święte schody w Rzymie. Wymalowano słowa przeciwko papieżowi. I tu okazja była na atak na Kościół, na papieża, nawet na samego Pana Jezusa. I tak, czy to była najważniejsza informacja w tym dniu, w sobotę, że na Onecie od razu był ten break news, że schody zostały sprofanowane. I kilka słów właśnie na temat tych schodów. Schody, te święte, to jest 28 stopni. Według tradycji pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata i po tych schodach według tradycji Pan Jezus był prowadzony na sąd do Piłata. Schody przywiozła święta Helena, matka cesarza Konstantyna I z Jerozolimy w roku 326. I tu jest taka uwaga, schody nie znajdują się w bazylice świętego Jana, lecz obok tej świątyni. Prowadzą do kaplicy San Lorenzo. Pokryte są drewnianą okładziną. Ludzie wchodzą do tej kaplicy na kolanach. Ja także, będąc w Rzymie, wchodziłem po tych schodach tam z tego słynnego obrazu. Ja się nie wstydzę własnej wiary, i czy to w Częstochowie, czy tam po tych schodach na kolanach szedłem jak inni ludzie, bo można powiedzieć tu po angielsku: in Rome, do as Romans do. Jesteś w Rzymie, rób jak Rzymianie. Jeżeli jestem w miejscu świętym, w kościele chrześcijańskim, robię jak inni. W meczecie ściągam buty, w świątyni sitków zakładam nakrycie głowy, taką żółtą chustę. Także obok tych schodów znajdują się inne schody, gdzie można wchodzić na nogach, nogami. I ta bazylika większa na Lateranie jest jedna z czterech bazylik Rzymu. Czyli jest bazylika św. Piotra, Pawła za murami i Santa Maria Maggiore. 9 listopada 324 roku bazylika na Lateranie została poświęcona Jezusowi Chrystusowi przez papieża Sylwestra I. Potem budynek został uszkodzony podczas trzęsienia ziemi. Było to w 896 roku. Następnie w 1144 roku bazylika została poświęcona Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, apostołowi. Bazylika do 1309 roku była siedzibą papieży. Jednak papież Klemens V przeniósł się do Awinionu, do Francji, tak zwana niewola awiniońska. Klemens V urodził się we Francji i umarł w tej Francji. Po nim było jeszcze sześciu papieży w Awinionie. W 1377 roku, czyli po 68 latach, papież wrócił do Rzymu, ale już nie na Lateran, bo tam świątynia była zniszczona przez pożar, tylko na Wzgórze Watykańskie, gdzie do dzisiaj jest siedziba biskupa Rzymu, papieża. Teraz temat drugi. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że od 13 czerwca do dzisiejszej niedzieli przez 3 tygodnie w kościołach podczas mszy świętej był czytany list świętego Pawła do Galatów, których apostoł wcześniej odwiedził podczas podróży. Ale tu jest problem. Nie wiemy do dzisiaj, gdzie ci Galaci mieszkali, gdzie mieszkali adresaci tego listu. Czy w okolicy Ancyry, obecnie Ankara, stolica Turcji. Niektórzy twierdzą, że święty Paweł mógł odwiedzić Galatów mieszkających na południu prowincji, w innych miejscowościach. Prawdopodobnie apostoł odwiedził Galatów dwukrotnie, ale nie wiemy gdzie. Łatwiej jest z listami świętego Pawła do Koryntian, Rzymian, Tesaloniczan, Filipian, jak wiemy Filipi to było Macedonii. Problem jest z listem do Hebrajczyków. Czy jest faktycznie listem Pawłowym, czy innego z uczni, który napisał ten list. A wracając do dzisiejszego, tego czytanego listu w kościołach świętego Pawła, święty Paweł wspomina o znakach na ciele. Pisze na końcu listu: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Jakie to blizny? Dokładnie nie wiemy. Święty Paweł był bity rózgami, kamienowany. Może miał wypalone piętno. Być może już wtedy otrzymał stygmaty na ciele. W ogóle pod koniec życia święty Paweł był schorowany, prawie ślepy, ale dotrwał do końca, głosząc dobrą nowinę o Jezusie. Niektóre fragmenty listu do Galatów chrześcijanie powinni znać na pamięć. Na przykład początek tego listu, gdzie Paweł pisze: Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa. I dalej potem pisze: oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej, bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. List został napisany w 53 roku w Efezie, a więc po Soborze Jerozolimskim. Jednak niektórzy twierdzą, że był napisany wcześniej, około roku 48. Galaci byli potomkami Celtów. Ich stolicą była Ankara, właśnie ta obecna stolica dzisiejszej Turcji, Ankara. Według starożytnych pisarzy Galaci należeli do grupy barbarzyńców i mieli bardzo złą opinię. I tam właśnie do nich zawędrował święty Paweł i założył kościół. Po świętym Pawle przybyli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, którzy zachęcali Galatów do poddania się obrzezaniu innym prawom żydowskim i zaczęli podważać autorytet świętego Pawła, że nie działa zgodnie z tym, co nauczają apostołowie. Dlatego święty Paweł zaczyna list od obrony, że jest apostołem wybranym przez Jezusa Zmartwychwstałego, tak jak przed chwileczką czytałem. A z apostołami widział się tylko dwukrotnie i to przez krótki czas. List do Galatów nieraz nazywany jest kartą wolności chrześcijańskiej. Chrześcijaninem nie stajemy się przez wypełnienie przepisów prawa, wtedy prawa żydowskiego. W centrum naszego Kościoła stoi osoba Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze. Dziękuję za uwagę.
Niepokój jakiś czasem męka mnie i głos sumienia cicho w sercu brzmi. Czy nie rozmijam z sobą się? Czy taką drogą miałem iść? Powiedz mi Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? Choć wiele mam, to tyle jeszcze chcę. Na wszystko czasu wciąż brakuje mi. Za krótkie życie zdaje się, albo inaczej trzeba żyć. Powiedz mi Boże, czemu dręczą mnie pytania te? Wiem, że dług życia wobec ciebie mam, więc daję wszystko, co ci mogę dać. Naprawdę jednak nie wiem sam, czy więcej dawać chcę, czy brać. Powiedz mi Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sen? Dobra posada, żona, własny dom. Można by rzec, że w życiu wyszło mi. Lecz w sercu wciąż twe słowa brzmią. Czy po to tylko życie dałem ci? Powiedz mi Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens?
Pytanie o sens, Kant Marcela. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Pan Andrzej słuchał naszej ostatniej audycji, ale artykuł jego taki autorski w ostatnim końcu coś myślę, że zainspirował go nasz program, być może piosenki, które graliśmy. Dziwne, ale jakoś niewiele osób pyta, skąd się wziął obecny kryzys. Wiele słyszymy o tym, co musimy zrobić, aby uniknąć totalnej katastrofy, aby odzyskać przedrecesyjne siły, ale bez ustalenia, co takiego wciągnęło nas do tego głębokiego bagna. Trudno o rozsądną odpowiedź. Przeprowadźmy własną, prywatną mini-analizę makroekonomiczną. Od pierwszej połowy lat 70. dolar amerykański przestał być twardą walutą opartą na złocie i stał się pieniądzem tworzonym z niczego poprzez zapisy na kontach kredytowych banków. Dzięki temu politycy, którzy wcześniej dla sfinansowania swych brewerii musieli rozpisywać pożyczki narodowe, jak za czasów II wojny światowej, i podnosić podatki, otrzymali bezbolesną politycznie maszynkę do robienia pieniędzy. Wystarczyło powiększać zadłużenie publiczne i deficyt, aby mieć pieniądze na wszystko, co się zamani. Oczywiście sytuacja taka była łatwo, taką może łatwo doprowadzić sytuacja do zbyt dużej podaży pieniądza, inflacji, przez co pustoszeją półki sklepowe i pojawiają się tak zwane czarnorynkowe biznesy. To Europa przerabiała już wcześniej, PRL również. Aby móc bezkarnie drukować nowe pieniądze, trzeba stworzyć im zbiorniki retencyjne, które zatrzymują część stworzonego tak kapitału i nie dopuszczą go na rynek. Do pewnego stopnia takim zbiornikiem jest nawyk oszczędzania. No, ale to dusi koniunkturę. W przypadku waluty amerykańskiej takim zbiornikiem był przede wszystkim jej globalny charakter. To, że wiele osób na całym świecie chowało miliardy dolarów bielizny na czarną godzinę oraz to, że od lat 70. był to podstawowy pieniądz rezerwowy używany do rozliczeń w transakcjach zakupu ropy naftowej. Chcesz kupić ropę? Najpierw musisz kupić od Amerykanów ich zielone dolary. Wkrótce ten mechanizm retencyjny przestał wystarczać. Ameryka prowadziła kosztowne wojny i rozbudowała programy ubezpieczeń społecznych. Wymyślono drugi zbiornik retencyjny, w którym podtrzymywano świeżo wydrukowany pusty pieniądz, tak aby uniknąć inflacji. Było to państwo chińskie, które w zamian za dobrodziejstwa modernizacji zdecydowało się przyjąć tryliony dolarów, jakimi Ameryka płaciła za towary chińskie, dopingowo pchane na jej rynek. Wcześniej, za czasów Mao, z Chinami rozliczano się w złocie lub wkrytych złotem frankach szwajcarskich. To pociągnęło olbrzymie konsekwencje polityczne i nadmuchało czerwonego smoka do rozmiarów niespotykanych w historii. Ale to również Waszyngtonowi nie wystarczyło. Państwo amerykańskie jak Gargantua bez przerwy musiało jeść, bez przerwy potrzebne były nowe pieniądze, by płacić rachunki za ten wilczy apetyt. Potrzebne były palące, jak nigdy wymyślono piramidkę, polegającą na udzielaniu wszystkim bez wyjątku pożyczek hipotecznych. Ostatecznym zbiornikiem retencyjnym produkowanego elektronicznie pieniądza okazały się hipoteki domów. Pożyczek hipotecznych zaczęto udzielać na piękne oczy, bez żadnej wpłaty własnej. Co więcej, tak jak formowano przez okres pierwszych kilku lat, oprocentowanie było zerowe albo żadne. Dzięki temu zabiegowi nawet ostatni dziad mógł sobie nabyć dom. Co to spowodowało? Na rynku pojawiło się o 25% kupujących dodatkowo tych, którzy do tej pory mogli o własnym domu tylko pomarzyć. Nawet tacy, którzy nie bardzo wiedzieli, że w ogóle można mieć takie marzenia. Przekonano ich, że gdy podpiszą stosowne papiery, będą mogli wprowadzić się do własnego lokalu. Lud rzucił się kupować, co jak oczekiwano, doprowadziło do drastycznego wzrostu cen domów, pogłębiając dno finansowe zbiornika retencyjnego. Sztucznie wykreowany pieniądz wlewał się w rosnące dynamiczne hipoteki nieruchomości. Byle psia buda kosztowała miliony. Ponieważ wcześniej zadbano o to, by wzrostu cen domów nie wliczać do wskaźnika inflacji, na sztucznie niskim poziomie utrzymywano również stopy procentowe, jeszcze bardziej nakręcające cały mechanizm. Co więcej, wysoka wartość nieruchomości dawała nowe możliwości tworzenia kredytu komercyjnego i poprzez jego zabezpieczenie w napompowanych hipotekach. Kredyt wpływał szerokim strumieniem. Prosperity na kroplówce podtrzymywana była przez lata. Od samego początku było wiadomo, że ten system wcześniej czy później runie. ponieważ został oparty na papierowych fundamentach. Jego autorzy nie mogli przecież stracić. Od tego mają władzę, aby zabezpieczyć swój interes. Stąd pomysł rozłożenia kosztów porażki równiutko na nas wszystkich, plus na nowe przyszłe pokolenie podatników. Czy jest to mechanizm okradania ludzi z efektów ich pracy? Oczywiście. I co z tego? Zawsze na świecie byli panowie i niewolnicy. W naszych czasach odbywa się to tylko trochę bardziej obłudnie. Niewolnicy, którymi skutecznie się stajemy po odarciu z prawa decydowania o własności i zaprzęgnięciu w kierat wiecznie odnawialnego kredytu, nadal sądzą, że są ludźmi wolnymi. Kiedy nie zorientują się, że tak nie jest, będzie już za późno. Za sprawą opisanych wyżej mechanizmów, kiedy dzisiaj pytamy polityków, czy nadal mamy brać kredyty i stymulować gospodarkę, czy też może siedzieć w domu i ciułać grosz do grosza, bezradnie rozkładając ręce. Doszliśmy do niezłego zapętlenia i ci, którzy naważyli piwa, zastanawiają się, jak je wlać w nasze gardła. Prawdopodobnie nastąpi to już wkrótce przy okazji jakiejś większej wojny, żebyśmy przy tym zbytnio nie wierzgali.
Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. To jest logiczne, słuszne, tak sądzę. Bankierzy muszą dostać pieniądze. Ci, co nam dali chciwość i wyzysk, muszą nagrodę dostać za kryzys. Wywołać kryzys, okraść masy, by dobrać się do grubej kasy. Znów mogą nurzać się w nagrodzie ci, co pływają w mętnej wodzie, by powróciły znów na trony stada banksterów pokrzywdzonych, co znów unoszą się na fali. Winni są ci, co oszczędzali, a może rządy, parlamenty i prezydenci, i premierzy. Nie mogą polityki zmienić, bo u bankierów są w kieszeni. A może rządy, parlamenty i prezydentów, i premierów coś zmusza, żeby z naszej kasy płacić miliardy dla banksterów. Minister Balcerowicz, finansowy guru, też do milczących dołączył chóru. Nie śmiał powiedzieć słowa krytyki na temat bezkarnej Ameryki. Mówią, że Lech, nasz bohater kochany, też był przez służby sparaliżowany. Nic nie mógł zrobić, bo prawda jest taka, że mogli mieć na Lecha haka. I znowu zdania podzielone, trudno ustalić, czyja wina. Bo jedni mówią, że to mafia, a drudzy mówią, że rodzina. A może tak jest, jak się zdaje, kryzys ogarnął wszystkie kraje i wyszła prawda, choć nie nowa, że to rodzina jest światowa. Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda, żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą.
Banksterzy, część pierwsza. A teraz, drodzy państwo, komunikat Ministerstwa Prawdy. Zgoda buduje, posłuchajmy. Jest dużo tego, warto posłuchać.
Siły reakcji nie ustają w trudach, aby nadszarpnąć polsko-radzieckiego zaufania i doprowadzić do rozpadu odwiecznego braterstwa dwóch słowiańskich narodów. Zbrodnicza działalność podżegaczy wojennych ujawniła się również w szeregach rządu ludowego. Pojawiły się bluźniercze i cyniczne pomówienia, jakoby funkcjonariusze radzieckiej milicji ukradli kredytowe karty. Władze radzieckie szybko odrzuciły te skandaliczne oskarżenia. Siła faktów zmiażdżyła oszczerstwa reakcyjnych karłów i dyplomatołków. Fakty mówią same za siebie. Żadnej kradzieży nie było. Wszelkie zaś insynuacje to robota imperialistów, którzy dążą do zbrodniczej konfrontacji. Radziecka doktryna prawna mówi jasno, że znalezione nie kradzione, a mienie należące do reakcjonistów i wyzyskiwaczy podlega przepadkowi na rzecz klasy robotniczej. Ta zasada sprawdziła się 65 lat temu podczas marszu na Berlin. Sprawdza się i dziś, gdy nowe czasy dają nowe możliwości i stawiają nowe wyzwania. Rząd budowy odcina się od zamachów medialnych sabotażystów. Sojusz polsko-radziecki jest niezachwiany. Potwierdzeniem tego było odznaczenie przez marszałka Komorowskiego czterech smoleńskich milicjantów. Dziś każdy z nich dumnie nosi na piersi krzyż oficerski orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Rząd budowy po raz kolejny pokazał, że potrafi okazać wdzięczność wobec naszych największych i najwierniejszych przyjaciół. Wróg jednak nie śpi. Dlatego też wkrótce w daczy marszałka Komorowskiego w miejscowości Buda Ruska powstanie Międzyrządowe Centrum Budowania Zgody Polsko-Radzieckiej. Pozwoli ono wrócić do czasów, kiedy Zgoda budowała Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Niech wiedzą podżegacze wojenni i wszelkiej maści reakcjoniści, że nie ma, nie będzie takiego bicia, które zdolne byłoby uderzyć w przyjaźń polsko-radziecką. Przyjaźń polsko-radziecka jest nieśmiertelna.
Różowy polonez. Na różowych salonach nieustanny bal. Życie toczy się wokół banków, giełd i sal. Towarzyska elita w cichym gwarze donosów pisze naszą historię w imię wspólnych losów. Tolerancji orkiestra rżnie od ucha do ucha wolny kraj, wolna miłość dla każdego komucha. Za oknami salonu rośnie głuche milczenie, bo stanęło i patrzy obudzone sumienie. Wokół tłum się gromadzi, gniewnym cieniem się snuje, grubą krechę ktoś zerwał i do sumień szturmuje. Na różowych salonach diabeł kręci ogonem, zatoczyło się chwiejnie towarzystwo czerwone, zatoczyło się w lewo, zatoczyło się w prawo, od Paryża po Moskwę demokratą zostało. Rośnie nasza ojczyzna ze stolicą w Brukseli, coraz więcej wolności, coraz więcej burdeli. Trwa zbiorowe morderstwo, pycha serca nam mami, bo przykazań już nie ma, rzeka krwi pod stopami. Coraz więcej miłości, nie ma granic poznania, na różowych salonach trwa wolności tyrania. Nie ma Boga, honoru i ojczyzny i wiary, bo już czerwień nie mami, lecz niebieskie sztandary. Trwa złodziejski polonez, na salonach zabawa, raz się Kraków pokaże, to znów błyśnie Warszawa. Tłum tańczących się kłębi, rytm dostojny kuleje, w okno pięścią łomoce ten, co stracił nadzieję. Ci, co pluli na Polskę, idą pierwsi, mój Boże, niosą sztandar wolności, lecz w różowym kolorze. Podeptali nam pamięć, święte miejsca i groby, coraz więcej dotkniętych od różowej choroby. Na najwyższych urzędach kłamstwo dzwoni srebrnikiem, zdrajca uczy godności, choć jest zwykłym cynikiem. Wie, że w stadzie jest silny, choć jest tchórzem podszyty, o odwadze bełkoce, o honorze bandyty. Na różowych salonach towarzystwo szemrane plastrem kłamstwa przykrywa zakażoną ranę, z której rośnie gangrena, czarna zgorzeń milczenia, zaburzenia pamięci, niewydolność sumienia. Na różowych salonach nieustanny bal, barwną maskę nałożył narodowy żal. Nad padliną kłamstwa archiwalny smród, bo afera i skandal, polityczny brud. Na śmietniku historii trwa podstępne szuranie, szczurzy świat bezwzględności, generalskie krakanie. Od czerwonej trybuny długi cień Stalina, lecz kto dzisiaj pamięta, gdzie jest chwała, gdzie wina? Nadal głośno podzwania bolszewicką paradą, pachnie znowu jak w Jałcie, zakłamaniem i zdradą. Uśmiech obok uśmiechu, kurąt czasu pozwania, dla maluczkich jest teatr, dla świadomych tyrania. Na paradzie zwycięstwa stoją tamci i ten napręża muskuły w imperialny sen. Tamten w roli sługusa racją stanu nas łudzi, ten kto nie ma honoru to pogardę w nas budzi. Na różowych salonach demokracji szał, tolerancji festiwal, śmietnik, brud i kał. Wspólny front demokracji, koalicja kramarzy, Europa bez wczoraj, wspólna matka bez twarzy. Na różowych salonach nieustanny bal, dziś niemodny jest biedny, dziś niemodny żal. Na paradzie głupoty trwa dewiantów zabawa, zachłystuje się ślubem nowoczesna Warszawa. Londyn świeci przykładem chorobliwej miłości, Europa jest zrada z wywalczonej wolności. Nad głowami maluczkich, według prawa mamony, przelatują bezgłośnie polityczne demony. Tylko siła się liczy, małych nikt dziś nie ceni, głośno wokół tyrana, cisza wokół Czeczeni. Europa jak kołchoz, to dotuje, to gani, w ławach siedzi elita, neofitów i drani. Choć transparent włóczymy, znak solidarności, orłów czarnych znów stado nad padliną wolności. Pomieszało się białe, czerwonego już nie ma, wspólny wróg tolerancji, barbarzyńska ekstrema. Świeci w oczy ekranem, zakłamana TV, zniewolone umysły, tolerancji szał. A gdy głowę podniosę, ponad nami wysoko, świeci w trójkąt wpisane, czujne wciąż Boga oko. Czasem wstrząśnie lądami lub tsunami uderzy, wstrzyma piorun i tajfun, gdy posłucha pacierzy. I cierpliwie nakręca wciąż kosmiczne zegary i rozdziela harmonię, kataklizmy i kary. I ostrzega nas co dzień, że to nie jest zabawa, ale taniec śmiertelny, a historia to krwawa.
Stanisław Węgorz, autor tych tekstów, sam recytował dla Państwa. A teraz jeszcze raz polowanie.
Na Suwalszczyźnie polskim biegunie zimna odbyło się polowanie na Jarosława Kaczyńskiego. Jako główny myśliwy, niezwyciężony marszałek Komorowski. Za nagonkę odpowiada weteran walk z kaczyzmem Janusz Palikot. Przymierzenie i strzał. Po chwili poprawka. Niestety tym razem to tylko zwykły wilk. Ale nawet zwykły wilk to sprzymierzeniec Bobra i wróg partii. Po polowaniu czas na nieprzyzwoite dowcipy o kaszalotach.
Oskarżył rekiny niesyte, czy ktoś oskarżył zbrodniczą elitę? Nikt, świat ochoczo ruszył do czynu i znów się zaczęło karmienie rekinu. Banki, co miały być, ostoją dziś w rękach rekinów i wszyscy się boją. Nikt nie zapyta, czyja wina, gdy za tym stoi światowa rodzina. Obama pełen dobrych chęci, winni zostaną pociągnięci. Tak rzekł i pomysł ten zarzucił. Ktoś mu kadencję mógłby skrócić. Prokuratorzy, system danych zupełnie sparaliżowany, więc nie ustali winnych chyba, bo to jest jakaś gruba ryba. Dlatego nikt nie szuka winy, bo niebezpieczne są rekiny. To temat zawsze aktualny, plan towarzyszy nietykalnych.
Kolejny komunikat Ministerstwa Prawdy. 48 godzin.
Partyjny Instytut Badania Czasu przy współpracy radzieckich uczonych opracował nowatorską metodę wydłużenia doby nawet o 200%. Niemożliwe stało się możliwe. Teraz Polacy będą mieli czas na wszystko. Skończą się wymówki: nie mam czasu. Nie mam czasu obejrzeć faktów. Nie mam czasu przyjść na konwencję marszałka. Teraz wszyscy na wszystko będą mieli czas. Już wkrótce pracę rozpoczną 48-godzinne sądy, 48-godzinne sklepy oraz apteki. Również stacje paliw będą czynne 48 godzin na dobę. Z fal radiowych i telewizyjnych zniknie część programów nieodpowiadających wymogom nowej miary. W ich miejsce powstaną nowe, lepsze, które w sposób bardziej szczegółowy będą informowały o sukcesach rządu ludowego. Powstanie nowa, wspaniała stacja TVN48. Marzenie milionów Polaków zostanie spełnione. Cudowny sen stanie się rzeczywistością.
Słuchajcie, piękne panie, panowie, życie to tragikomedia. Niech ta ballada prawdy dopowie jeszcze więcej niż w mediach. Ktoś tam w Brukseli już się tym zajął, bo miał po temu powody. Dzieci i ryby głosu nie mają, teraz nie mają narody. Miało być w Unii nic o nas bez nas, bo miał się liczyć głos ludu. A prawda taka, że ten...
Kolejny komunikat z Ministerstwa Prawdy.
Czegoś takiego Warszawa jeszcze nie widziała. W przyszłym tygodniu za zgodą marszałka Komorowskiego w polskim Sejmie wystąpi znany na całym świecie, uwielbiany przez dzieci i dorosłych, cyrk Palikota.
Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
To wcale nie żart. Sztukmistrz z Lublina pokaże w Sejmie swoje sztuczki medialne. Płonące koty, wibrujące instrumenty i wesołe małpki. Tego nie pokazuje żaden inny cyrk na świecie.
Rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat. U nas nowy każdy dzień.
Na koniec występu przygotowano najtrudniejszy punkt programu. Dyrektor cyrku Janusz Palikot zamieni się w członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a chwilę później w geja z Biłgoraja. Takie metamorfozy to nie tylko dowód wysokiego poziomu sztuczek, ale również zaangażowania się w cyrku w walkę o demokrację.
Jakby pierwszy raz zobaczyli miasto.
Słuchajcie, piękne panie, panowie, życie to tragikomedia. Niech ta ballada prawdy dopowie jeszcze więcej niż w mediach. Ktoś tam w Brukseli już się tym zajął, bo miał po temu powody. Dzieci i ryby głosu nie mają, teraz nie mają narody.
Kolejny komunikat chcieliśmy państwu przedstawić, ale coś nam głos uciekł. To są komunikaty z serii komunikaty Ministerstwa Prawdy. Numer 10, akurat belka w oku. Posłuchajmy Andrzeja Rosiewicza.
To w krainie cud. nas, bez nas, bo tak być miało. Jeszcze w pamięci się szwenda. Dziś wszystko o nas i wszystko bez nas. Skończyły się referenda. Zaśpiewajmy to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O tej prawdzie, co żyje w nas, żyje w nas, co żyje w nas. Zaśpiewajmy to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O tej prawdzie, co żyje w nas, prawdzie, co żyje w nas. Miała być przecież prawda dostępna, miała być racja niczyja. Dziś, gdy ktoś chce mieć zdanie odrębne, to może dostać w ryja. Lizboński traktat, co w grubych aktach, ma 500 stron objętości. 1000 zakazów, 1000 nakazów i ani słowa miłości. A ja pamiętam, rok temu było te słowa, pamiętam jak dzisiaj. Premier powiedział, najważniejsza jest miłość. I jak to teraz podpisać? I jak go podpisać? Traktat lizboński, te 500 stron objętości. Bez chrześcijańskich i bez wartości, w ramach kampanii miłości. Śpiewa ballada, kończyć wypada, rodzi się potrzeba puenty. Ale najbardziej to tam w Brukseli potrzeba jest Ewangelii. Zamiast traktatów potrzeba światu, miłości i Ewangelii.
Oto idą heroldowie demokracji. Idą z najdalszych krańców naszej ludowej ojczyzny. Prości ludzie i awangarda postępu. Adam Michnik, generał Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Urban i Lech Wałęsa. Młodzież robotnicza, cyrkowcy Palikota i oficerowie WSI. Obiektywni dziennikarze i filmowe autorytety moralne. Starzy i młodzi, chłopcy, dziewczęta i transwestyci. Idą, aby wybrać postęp i lepszą przyszłość. Idą, aby wybrać marszałka Komorowskiego. Dziś już wiadomo, że nie ma innego wyboru. Tylko niezwyciężony marszałek Komorowski jest gwarantem 48-godzinnej doby wymian młodzieżowych ze Związkiem Radzieckim, nowego, lepszego światowida o pięciu twarzach i właściwej interpretacji historii nieskażonej IPN-owską myślozbrodnią. Zwycięstwo nad kaczyzmem jest nieuchronne. Polska Ludowa powstrzyma ataki bobrzych dywersantów. Marszałek Komorowski zwycięży, a już w poniedziałek Zgoda zbuduje 2 kilometry autostrady. We wtorek kolejne 2. W ten oto sposób Zgoda sprawi, że w ciągu 500 dni powstanie 1000 kilometrów autostrad. Zgoda zbuduje autostrady. Zgoda zbuduje demokrację. Niezwyciężony Bronisław Komorowski pokaże wszystkim niedowiarkom, że przyjęcie Norwegii do Unii Europejskiej i zdobycie IPN-u to pestka w porównaniu z tym, co jest w stanie zdziałać podczas 5 lat rządów.
To piosenka napisana na zamówienie Parady Równości.
Jest to prawda jak świat stara, że najlepiej gdy jest para. Z góry ustalony plan, pani z panem, z panią pan. Kto jest on, a kto jest ona? Kto jest mąż, a kto jest żona? A tu idą takie zmiany, nowe trendy zakochanych. Kocham cię Janek, kocham cię Franek, za tobą wodzę oczy zakochane. Kocham cię na dobre i na złe. Dla ciebie Józek piszę na murze, kocham cię Józek jak swoją muzę. Kocham cię na dobre i na złe. Chciałbym poznać horyzonty nowe, ciła, ciła, ciła. Bezstresowe życie wieść różowe. Ciła, 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 ciła. Chciałbym być gejem, chciałbym być gejem, lecz przedtem musiałbym zostać złodziejem. Musiałbym kraść, mógłbym wpaść. Chciałbym być gejem, chciałbym być gejem, lecz przedtem musiałbym zostać złodziejem, żeby mieć kasę taką jak on, Elton John. Jachtem pływać gdzieś po Filipinach. Ciła, 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 ciła. Lub burmistrzem mógłbym być Berlina. Ciła, 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 ciła. Konta w Szwajcarii, willa z basenem, złotej peruce, wychodzić na scenę tak jak on, Elton John. Lub paliwowym zostać baronem, mógłbym być wtedy Eltonem Johnem, tak jak on, Elton John. Być bożyszczem chłopców zakochanych, zapatrzonych w białe fortepiany. Pieśń publikę rzucić by szalała i po złotych deptać po pedałach. Każda dziewczyna chciałaby chłopca z sercem gorącym, żeby był miły, wierny, wrażliwy i kochający. Mówią, że takich chłopców nie ma i tu się wkrada teoria obca. Są tacy chłopcy, lecz taki chłopiec ma zwykle swojego chłopca.
To taka piosenka, komentarz do ostatniego zaproszenia przez prezydent Warszawy, panią Wronkiewicz-Walc, z Parady Równości do stolicy. A teraz kolejny komunikat Ministerstwa Prawdy, numer 24. Poeci kontra. Posłuchajmy. To trochę trwa, zanim nam się uruchomi. Poleci kontra, zbrodniarze kolonialni.
Dzisiaj święto naszej wioski, bo przyjechał Komorowski. To polityk wszystkim znany, szanowany i lubiany. Tak zaczyna się wspaniały utwór poetycki napisany na cześć marszałka przez ludową poetkę ze wsi Podłężycy w województwie łódzkim. Wieś ta słynie z poetów. To tutaj powstało jedno z wyborczych haseł marszałka Komorowskiego. Skończyła się rolka, głosuje na Bronka, będący odpowiedzią na slogany kaczystowskiej reakcji. Jego autorem jest prosty rolnik, który siedząc w swojej Sławojce wspomniał czasy kaczystowskiej nędzy. W tym samym czasie, gdy niezwyciężony marszałek Komorowski doglądał pól i zagród prostego ludu po drugiej stronie kontynentu, w gnieździe imperializmu, Jarosław Kaczyński planował z anglosaskimi faszystami z partii konserwatywnej kolejną wojnę. Za cenę dopłat bezpośrednich został namaszczony błogosławieństwem atomowych podżegaczy wojennych. Ale przestępcze plany zostały zdemaskowane. Na kolejnej debacie marszałek Komorowski, symbol zwycięstwa pokoju nad faszyzmem, w ostatniej chwili wyciągnie kartkę i pogrzebie marzenia brytyjskich zbrodniarzy kolonialnych.
Nasz prezydent jest bardzo muzykalnym gościem.
Premierowa nowa pieśń, nowa pieśń, nowa pieśń, nowa na miłości cześć, na miłości cześć. Nie zabraknie dobrych słów, dobrych słów, dobrych słów, by wróciła miłość znów, miłość znów. A nasz premier nie jest zły, nie jest zły, nie jest zły, bo nasz premier schował kły, schował kły. Tam w Brukseli premier nasz, premier nasz, premier nasz, taki zły był, że a strach, że a strach. Poczuł chyba, że to wygląda źle, nie pasuje tak się złościć do kampanii, do miłości. Już nasz premier nie jest zły, nie jest zły, nie jest zły, bo nasz premier schował kły, schował kły. A
Pan prezydenta się bał.
I kolejny komunikat Ministerstwa Prawdy. Twarze kaczyzmu.
Te twarze zna już każdy Polak. To twarze kaczystów, którzy pogrążyli kraj w odmętach wojny. Lista ich zbrodni jest długa. Faszystowskie nagonki CBA, kłamliwe badania IPN, gloryfikacja antysowieckich band, próba obarczenia Niemiec i Rosji odpowiedzialnością za wybuch wojny, 48-godzinne sądy i zbrodnicza próba dywersyfikacji gazu. A to wszystko podczas 2 lat rządów. Na szczęście te ponure czasy minęły, ale kaczystowskie bandy nie pogodziły się ze zwycięstwem postępowych sił demokratycznych. Ich agentura wciąż działa, sprowadzając na Polskę klęski żywiołowe. Sprawa rozbicia kaczystowskiej dywersji jest kluczowa dla dalszego postępu demokracji ludowej. Dlatego też każdy obywatel powinien przystąpić do frontu walki z kaczyzmem. Walki, która niczym wiśnia niezwyciężonego marszałka Komorowskiego przyniesie owoce w postaci postępu, parytetów i in vitro.
A mógł powiedzieć jeszcze gorzej. Poczuł chyba, że to wygląda źle. Nie pasuje tak się złości do kampanii, do miłości. Już nasz premier nie jest zły, nie jest zły, nie jest zły. Bo nasz premier schował kły, schował kły. Kobieta, wino, śpiew. Słowiańska nasza krew.
Parapety, kolejny komunikat Ministerstwa Prawdy. Państwo chcieliby obejrzeć
wszystkie?
Wyżyło się
lepiej. To hasło zna już każde polskie dziecko. Codziennie przybywa nowych autostrad i nowych mieszkań. Wzrasta też liczba domów dziecka. Już wkrótce zagoszczą w nich dzieci reakcjonistów, którzy nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci w duchu demokracji i tolerancji. Państwo zadba o ich przyszłość. Oświecona blaskiem słońca Peru młodzież będzie wiernie stała przy parku, z pogardą patrząc na kaczystowskie karby. Tak Polska Ludowa wychowa nowego człowieka. Partia pomyślała też o samotnych matkach, które nie podołały zadaniu wychowania obywateli oddanych Polsce Ludowej. Specjalnie dla nich przygotowano rządowy program resocjalizacyjny. W ramach programu każda z wyrodnych matek będzie przez co najmniej 5 godzin dziennie obserwowała przez okno swoich sąsiadów i informowała organy Ministerstwa Miłości o wszelkich nieprawidłowościach. Gwarantem realizacji tego ambitnego planu jest wprowadzenie parapetów dla kobiet. Aż 35% kobiet będzie miało swoje parapety, tak pomocne podczas obserwacji sąsiadów. A wszystko to, by żyło się lepiej, by partia rosła w siłę, a demokracja odnosiła kolejne zwycięstwa.
Myśli złe, lub powiedzieć spieprzaj dziadu, a o mnie. Kobieta, wino, śpiew, słowiańska nasza krew. Prezydencki będzie bal. Premierowi będzie żal. Tyle będzie pięknych dam. Premierowi będzie żal.
Kto znam?
Niech rząd ludowy wprowadzi stan klęski żywiołowej. Wołali jeszcze niedawno agenci bobrzych band. Wybory ludowe pokazały jednak, jak grubymi nićmi była szyta ta intryga. Sprzymierzeni z reakcją powodzianie w ogromnej części odmówili głosowania na marszałka Komorowskiego. W gminie Wilków dokonano licznych zbrodni oddania głosu na Jarosława Kaczyńskiego. Powodzianie reakcjoniści pokazali, że nie dorośli jeszcze do demokracji. Obywatelską odpowiedzialnością wykazali się natomiast pensjonariusze zakładów karnych i aresztów śledczych. 80%. Taki wynik uzyskał marszałek we Wrocławiu na warszawskim Mokotowie. Niewiele gorzej było w innych miastach. w skali kraju. Ponad 75% więźniów poparło postępowe siły demokratyczne reprezentowane przez niezwyciężonego marszałka Komorowskiego. Tak duże poparcie świadczy o efektywnym procesie resocjalizacji opartym na codziennej lekturze Gazety Wyborczej oraz nieograniczonym dostępie do postępowych stacji takich jak TVN48. Miłość do partii i jej członków po raz kolejny sprawiła, że w zakładach karnych demokracja zwyciężyła podwójnie.
Zainteresowanych Państwa odsyłam do wysłuchania i obejrzenia wszystkich komunikatów prawdy Ministerstwa Prawdy, komunikaty Ministerstwa Prawdy na stronie wirtualnejpolonii.com. Tam jest też piękny obrazek początkujący tą stronę i Ministerstwo Komunikacji 13, czy nawet więcej, 28 chyba jest wszystkich komunikatów. Ciekawy jestem, czy Państwo rozpoznają głos komentatora tych wszystkich.
Podobny trochę do takiego dawnego głosu, jeszcze pamiętam z dzieciństwa.
Towarzysza Wiesława.
Wiesław Skromny, to był jeden z królów Polski.
Bo ale, ale proszę Państwa, jak nie można inaczej, to takie skromne, ironiczne obrazki.
A czy ksiądz pamięta tych królów ostatnich? Tam był Wiesław Skromny, Edward Rozrzutny, Wojciech, potem Krwawy.
O, no właśnie tak.
O, tutaj jest autor tego głosu, jeżeli chcecie, to możecie obejrzeć. Ja tutaj pod tego fragment wam tłumaczę nowe nazewnictwo, które już wkrótce się przyda.
Na Syberii, tak jak rekrut w wojsku, będziesz, chcesz czy nie chcesz, mieszkał tutaj lat kilka. Jak się przystosować? No jednym z dobrych mechanizmów jest nauka. Uczymy się obyczajów i języka, jeśli trzeba. Pojechałeś do Chin? No, brzydki język, ale nauczyć się musisz. Uczymy się...
To już zdradzę, Wojtek Cejrowski jest autorem tego głosu.
Tylko żółta karteczka i kukiel. A dalej? A dalej mamy radiowęzeł, ale w tym środowisku to jest betoniara. Po czym chodzę? Bez względu na to, z czego jest zrobione, to jest zawsze parkiet. Może być lastryko, kafelki, gumoleum, parkiet. Szkiełko, a nie telewizor. Poniżej nie stół, tylko blat. A dalej tygrys. Na kraty mówimy tygrys, no bo tygrys ma takie prążki. Tam dalej jest karteczka z napisem lipo, a nie okno. A siadamy na fikole. Fikoł, bo można zrobić fikołkę, jak się źle siądzie, a jeszcze jak miał trzy nogi, to już w ogóle. Łóżko generalnie. Kojo. I dzieli się, jak jest piętrowe, na jaskółę, nie ma zdrobnień w tym języku, półę i berzę. Berza to jest najlepsze dolne łóżko. Jeszcze mi się coś skitrało, czyli schowało za zakrętem tutaj. Proszę zobaczyć. Szafka, w której są skitrane różne przedmioty, nazywa się skitrałą. I mam tu...
Drodzy Państwo, język więzienny. Wojtek Cejrowski przedstawił ten komunikat Ministra Prawdy. Jeszcze jeden na zakończenie. Czarne skrzynki.
Co to przypomina?
Zapis czarnych skrzynek jest już w Polsce. Rozpoczyna się kolejny etap przyjaźni polsko-radzieckiej. Teraz już nic nie stanie na drodze odwiecznego sojuszu zapoczątkowanego ponad 65 lat temu. Cały polski naród jest wdzięczny radzieckim uczonym za ich żmudną pracę przy spisywaniu treści z czarnych skrzynek.
O bardaszce bez ich nieocenionej pomocy, ona jest objęta znanym państwu
Wanuatu. Polska ludowa utonęłaby w morzu interpretacji snutych przez faszystów i podżegaczy wojennych. Zapis czarnych skrzynek tylko potwierdził nieskazitelność radzieckiej dobrej woli. Marszałek Komorowski nie znalazł w nich sensacji tak usilnie wyczekiwanej przez pachołków Gruzji. Znalazł jednak kilka istotnych wskazówek, o których milczy Wikipedia. Potwierdziły się wnioski radzieckiej komisji, która ustaliła, że lotnisko było sprawne. Jedynie załoga Tupolewa była wadliwa. Dziś już wiadomo, że to kozacki białogwardyjny element kierował samolotem i doprowadził do tej katastrofy. Polacy płacą spory rachunek za lata rządów kaczystowskich satrapów.
To wszystko, drodzy Państwo, w ten powyborczy wieczór naszej audycji. Myślę, że Państwo mieli trochę rozrywki i trochę wyjaśnień z naszej strony. Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Co nas nie położy, to postawi. Nigdy nie działamy bezowocnie.
Prawdziwi mężczyźni to my. A żegnają Państwa
Jan Mazur, dobranoc.
Wszystkiego dobrego, ksiądz Piotr.